Dziękuję, Gosi. Ja może sobie usiądę z tego względu, że jak Państwo widzą, jestem dosyć kontuzjowany, co, jak się później okaże, też konweniuje z niektórymi z filmów, o których zamierzam dzisiaj opowiedzieć. Porozmawiamy o włoskim kinie kontestacji, co jest ewenementem na skalę światową, ponieważ chyba żaden kraj, w żadnym kraju kontestacja, która czy ruch kontrkulturowy, może oprócz Stanów Zjednoczonych, no ale na pewno jeżeli chodzi o kino europejskie, tak mocno nie odcisnął się na kinematografii jak właśnie we Włoszech. No dlaczego? Zaraz się o tym przekonamy. No i zobaczymy po wykładzie dwa filmy, które są absolutnymi arcydziełami światowej kinematografii, chociaż nie od początku uznanymi. Natomiast z dzisiejszej perspektywy myślę, że trudno stwierdzić inaczej, chociaż oczywiście każdy ma do tego prawo. Natomiast Pięści w kieszeni i Konformista są to filmy, wydaje mi się, że do dzisiaj jeszcze no, wstrząsające. Także jeżeli ktoś ma tę przyjemność oglądać je dzisiaj pierwszy raz, to bardzo zazdroszczę, w dodatku na dużym ekranie. To myślę, że będzie to nie lada przyjemność, chociaż także będzie to przyjemność z lekka perwersyjna w obu przypadkach. No, mówiąc o włoskim kinie, trudno nie cofnąć się do neorealizmu. Ten neorealizm już tutaj wałkowaliśmy kilkukrotnie na Akademii Filmowej. Trzy wykłady, zdaje się, były temu poświęcone, więc nie będziemy już o nim za dużo dzisiaj mówić. Natomiast on się położył takim wielkim cieniem na kinie włoskim lat 60., o których dzisiaj sobie powiemy, ponieważ twórcy, no, z niego wyłoniły się różne nurty. Już mówiliśmy o różowym neorealizmie i commedia all'italiana przy wcześniejszym wykładzie o kinie autorów. Profesor Szczepański, zdaje się, przybliżał tu niedawno sylwetkę autorów, którzy gdzieś z neorealizmu się wywodzili. Kino polityczne i takie poetyckie w stylu chociażby Ermano Olmiego, którego chyba niestety tutaj nie będziemy pokazywać. Natomiast no, to wszystko można powiedzieć zawdzięcza się neorealizmowi i trudno przecenić ten nurt w historii kina, nie tylko włoskiego, ale światowego. Ale z drugiej strony ten cień był jakoś paraliżujący w tym sensie, że kino włoskie lat 60., kiedy już ten neorealizm odszedł w przeszłość, wciąż mierzyło się z jego legendą, z jego wpływem. Mówiło się, jeżeli chodzi o twórców takich jak Francesco Rosi czy Elio Petri, którzy stworzyli takie kino polityczno-sensacyjne, wspaniali twórcy. Mówiło się często o drugim neorealizmie, co pokazuje także, jak kino włoskie nie mogło z tego kompleksu się wyzwolić. I w ogóle, jeżeli spojrzeć na lata 60., może zostaniemy tutaj na chwilę, to był to okres absolutnego boomu kinematograficznego. Jeżeli chodzi o europejską kinematografię, sprzedawało się najwięcej biletów w całej Europie właśnie we Włoszech. Włosi odnosili gigantyczne sukcesy na właściwie wszystkich międzynarodowych festiwalach filmowych. Stworzyli nowe gatunki filmowe, takie chociażby jak tutaj widoczny na tym slajdzie spaghetti western, ale były też inne. Wtedy narodził się taki kino maciste, Ursusa, to były takie potwory, takie ironiczne, chociaż ta ironia była niezamierzona, spojrzenie w przeszłość. To się mnóstwo osób to oglądało, chociaż jakość tego była raczej pośrednia. Tinto Brass stworzył kino erotyczne, znana Państwu zapewne. znany Państwu zapewne Kaligula. No, tam się naprawdę działo bardzo wiele. Jednocześnie cały czas pokutował neorealizm, w tym sensie, że twórcy ubolewali nad tym, że kino włoskie w latach 60. nie stworzyło żadnej nowej szkoły, że ci twórcy neorealistyczni wciąż byli aktywni i wciąż to do nich odnosili się ci młodsi. I jeżeli czyta się przekazy z tego czasu, wywiady czy recenzje, to wciąż porównywano do lat 50. czy późnych 40. i właśnie neorealizmu. Mimo że z dzisiejszej perspektywy, jak mi się wydaje, to kino lat 60. jest absolutnie bogate, wyjątkowe i bardzo zróżnicowane. Ale właśnie to zróżnicowanie zadecydowało pewnie o tym, że ta marka kina włoskiego już nie była tak jednoznaczna jak w przypadku neorealizmu. Trudno było określić to na jeden sposób. Tam się wtedy mieszało bardzo wiele nowych tematów, bardzo wiele nowych stylistyk, bardzo wiele zupełnie przeciwstawnych osobowości twórczych. No, lata 60. były trudne, jak prawdopodobnie każde lata we Włoszech, natomiast one były trudne z tego powodu, że kończył się tak zwany boom gospodarczy, czy cud gospodarczy. Włoski cud gospodarczy, który gdzieś wybuchł pod koniec lat 50., mówię tak, w 59., trwał około 5 lat i zdążył przyzwyczaić społeczeństwo do zupełnie nowego sposobu życia. Jeżeli pamiętamy te filmy neorealistyczne, pokazujące głód we Włoszech po wojnie, społeczeństwo ubogie, no, cud gospodarczy zadecydował o upowszechnieniu takich konsumpcjonistycznych modeli życia, bogactwie, które było wcześniej we Włoszech zupełnie nieznane, bądź też zarezerwowane tylko dla pewnych uprzywilejowanych klas społecznych. No, ten majątek nagle zaczął się upowszechniać. Ludzie przenosili się masowo z południa na północ, z wiosek do miast. To jest także czas, lata 60. wielkiego rozwoju gospodarczego włoskich miast, szczególnie właśnie tych północnych, Turynu, Mediolanu czy Bolonii. I jednocześnie w czas wielkich napięć politycznych. Z tego względu, że w 59. nastąpił rozłam we włoskiej partii komunistycznej, która była taką drugą obok Chadecji najważniejszą siłą w kraju. Trzeba pamiętać, że od 1943 roku we Włoszech trwała wojna domowa, która w związku z demisjonowaniem Mussoliniego wywiązała się na Półwyspie Apenińskim. No i od wtedy już czuć bardzo silny rozdźwięk w społeczeństwie włoskim. Z jednej strony są faszyści, z drugiej strony partyzantka komunistyczna. I po wojnie ten podział dalej się utrzymuje. U władzy nieprzerwalnie pozostaje Chadecja, w ramach której także schowało się dosyć sporo funkcjonujących wcześniej faszystów. Z drugiej strony partia komunistyczna zostaje zepchnięta do opozycji i nie może dojść do władzy. System jest zabetonowany także ze względu na interesy wielkich mocarstw, takich jak chociażby Stany Zjednoczone. Wiadomo, że Włochy będące po tej, a nie innej stronie żelaznej kurtyny, nie było w interesie nikogo po zachodniej stronie, żeby partia komunistyczna doszła do władzy i pchnęła kraj na wschodnią stronę. W 59 roku następuje rozłam właśnie w partii komunistycznej, z której się wyłania socjaldemokracja, która nawiązuje koalicję z Chadecją. W ten sposób włoska partia komunistyczna jest jeszcze bardziej zmarginalizowana, co jednocześnie także buduje pewien rodzaj poczucia wykluczenia, poczucia bezradności wśród jej zwolenników. Jednocześnie jest to ona, partia komunistyczna, u nas myślimy po skompromitowanym komunizmie, wiadomo, z czym nam się kojarzy to pojęcie. We Włoszech raczej kojarzyło się właśnie z etosem partyzanckim, walki przeciwko faszystom. Dlatego ona budowała taki mit. Jednocześnie od 59 roku była coraz bardziej marginalizowana i wiadomo było, że nie ma szans dojść do władzy, a twórcy, reżyserzy filmowi tradycyjnie raczej popierali właśnie partię komunistyczną. No to byli twórcy, którzy debiutowali między innymi w latach 60. No to są te nazwiska znane Państwu zapewne, przynajmniej niektóre. No każdy z nich reprezentuje inny styl, inną ścieżkę twórcą. Jednocześnie myślę, że obrazuje to bogactwo tego, co w latach 60. się działo. Oczywiście większość z nich jest właśnie zorientowana lewicowo, z tej właśnie lewicowej frustracji narodzi się później nurt kontestacji, o którym sobie tutaj powiemy. No to jest tylko niektórych twórców, natomiast no, Liliana Cavani czy Lina Wertmüller, one z kolei w latach 70. stworzą swoje najważniejsze dzieła, ale zadebiutowały właśnie w latach 60. Elio Petri i Francesco Rossi, o których już tutaj wspomniałem, bracia Taviani, którzy także nie byli może w centrum ruchu kontestacyjnego, natomiast jak się ogląda te ich filmy, one są zawsze zorientowane właśnie dosyć lewicowo, chociaż oczywiście są także pełne swego rodzaju magii, która jest dosyć charakterystyczna dla braci Taviani. No i Pier Paolo Pasolini chociażby debiutował właśnie w latach 60. Postać, do której jeszcze tutaj wrócimy, która stała się swego rodzaju opiekunem czy też mistrzem całego ruchu kontestacji. Tutaj wypisałem tytuły filmów, które zwyciężyły w latach 60. festiwal filmowy w Wenecji. Festiwal filmowy w Wenecji był na świecie, ale we Włoszech szczególnie bardzo wtedy ważny. On się odrodził jakby po czasach faszyzmu, ponieważ faszyści dosyć skutecznie ten festiwal skompromitowali, przyznając nagrody zawsze albo filmom niemieckim, albo japońskim. W związku z tym były to werdykty bardzo upolitycznione. Natomiast po odrodzeniu też na festiwal wenecki właśnie reakcją było Cannes, które miało powstać już w 1939 roku jako przeciwwaga dla faszystowskiego festiwalu w Wenecji. No ale wybuchła wojna i festiwal w Cannes otwarto dopiero po wojnie, a Wenecja znów reaktywowana po wojnie musiała tą swoją pozycję długo odbudowywać. Natomiast w latach 60. można powiedzieć odbudowała już ją zupełnie, także dzięki nowemu dyrektorowi Luigi'emu Chiariniemu, który stawiał na odważne kino, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele z tych filmów, które zwyciężyły, to jest tylko Złoty Lew, a jakbyśmy spojrzeli na Srebrne Lwy, byłoby tego jeszcze więcej, jest filmów włoskich. No już od Ręce nad miastem Francesco Rossiego w 63, czy jeszcze w 62, Kronika rodzinna Valerio Zurliniego. Valerio Zurlini to taki też trochę outsider włoskiego kina. On tworzył takie psychologiczne, bardzo ciekawe obrazy. Czerwona pustynia Antonioniego, dalej Visconti, Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy, batalia o Algiers, Ponte Corvo. Myślę, że to też obrazuje, jaka była wówczas pozycja włoskiego kina, jak wielu autorów i jednocześnie jak to były odważne filmy. Ostatni pojawia się tutaj rok 68, nie bez przyczyny. W 68 srebrnego lwa dostał z kolei Carmelo Bene, inny Włoch, ale dlatego, że od 69 w Wenecji nie przyznawano już do lat 80. złotych lwów. Z tego względu, że te wybór Aleksandra Kluge, który był przedstawicielem nowego niemieckiego kina, o którym z kolei opowiadał ostatnio profesor Gwóźdź. No, była to propozycja tak radykalna, podzieliła widownie twórców. Te werdykty faktycznie dyskutowano, że postanowiono nie przyznawać nagród. No to jest dosyć tutaj symboliczne, ponieważ w 68 roku także zarwano festiwal w Cannes. Wtedy z kolei twórcy francuscy nowej fali, tacy jak Godard czy Lelouch, weszli na scenę i powiedzieli, że ze względu na masowe protesty festiwal zostaje przerwany i się nie odbędzie. Także ten w 68 Wenecja odmieniła swoje oblicze i skończyła się ta złota epoka tego festiwalu, przynajmniej do lat 80. Mówię też o tym dlatego, że w 65 roku na weneckim festiwalu premierę miał także Pięści w kieszeni, do czego jeszcze za chwilę wrócimy. Natomiast ono nie było pokazywane w konkursie, ono było pokazywane gdzieś na zasadzie kontrabandy w jakimś małej salce przerobionej na kino na Lido, co pokazuje też, że mimo tego, jakiej klasy i jak odważne tytuły wygrywały wenecki festiwal, jak radykalną propozycją był film Marco Bellocchia, Pięści w kieszeni, który dzisiaj sobie zobaczymy. Mówiąc o latach 60., no, kolejnym argumentem za tym, żeby jakoś je dowartościować w stosunku do tego neorealizmu, którego dowartościowywać już nie trzeba, jest także światowe uznanie włoskiego kina. 60. rok to jest Złota Palma w Cannes dla przygody Michelangelo Antonioniego, filmu wybuczanego, wygwizdanego. Jednocześnie to właśnie mu przyznano Złotą Palmę. Profesor Miczka, znawca włoskiego kina, on za taką datę symboliczną bardziej uznaje 61. i przyznanie Oscara Sophie Loren za rolę w filmie Matka i córka, czyli po włosku Ciociara. To kolejny wielki sukces. No i rok 70, czyli śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem Elio Petriego. Kolejny Oscar dla najlepszego filmu włoskiego. Więc no, to pokazuje, że przez te lata 60. właściwie włoska kinematografia to był ciąg sukcesów. Jednocześnie, jeżeli porówna się te dwa filmy, Przygodę Antonioniego, która jest takim, nie wiem, czy była tu pokazywana akurat przygoda, natomiast jest to film, no sami Państwo widzieli w takim razie, operujący jakimiś płcieniami, psychologiczny, absolutnie awangardowy. Z drugiej strony śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem Elio Petriego, to już film stricte polityczny. Nie odbieram to oczywiście w żaden sposób artyzmu. Natomiast też pokazuje, jak te napięcia, jest to też film gwałtowny, jak te napięcia przez lata 60. wzbierały na Półwyspie Apenińskim, jak zmieniła się temperatura sporów. I myślę, że porównując te dwa filmy, widać to dosyć jasno. Polecam też, żeby zobaczyć ten film dla Państwa, którzy go nie znają. Rok później Elio Petri zrobił film Klasa robotnicza idzie do nieba. Tytuł mówi sam za siebie, który dostał z kolei nagrodę główną na festiwalu w Cannes. Tutaj Płażewski pisze o kinie kontestacji i pisze o filmie, o którym już wspomniałem, czyli o pięściach w kieszeni, pokazywanym w Wenecji przy kilku osobach, które gdzieś były na sali. Ten film, on dopiero się stawał sławny po latach. Niosła się legenda o tym, co tam jest. Miałby wielkie problemy z dystrybucją. Nikt nie chciał go dystrybuować, ale to także myślę, że zadecydowało o jego legendzie. Jeżeli mówiliśmy o roku 68, no to zwróćmy uwagę także na prekursorstwo Pięści w kieszeni. To jest rok 65, jedna z pierwszych jaskółek kina kontestacji, który wybuchnie właśnie najbardziej w 68 roku. Ale już w 65 roku Bellocchio, zdaje się, zauważył te napięcia, które buzowały w społeczeństwie i wydobył je na wierzch. Oczywiście wydobył je nie wprost i myślę, że to jest siła tego filmu, że on opowiada po prostu o rodzinie. O rodzinie gdzieś na nizinie padańskiej, tyle że jest to dosyć specyficzna rodzina, jak sami państwo zobaczą. Matka jest niewidoma, syn jest cierpi na epilepsję, córka gdzieś właściwie nie wychodzi z domu, zamknięta w swoim pokoju i pokazuje tę rodzinę jako zupełnie chory, także w sensie zupełnie dosłownym twór, ale tym samym pokazuje, że chore jest całe społeczeństwo. Była to ostra krytyka także na taki dosyć we Włoszech problematyczny stosunek matki do syna. To jest zresztą do dzisiaj problem, że Włosi nie wyprowadzają się z domu. Ta miłość matczyna często infantylizuje życie miłosne, uczuciowe synów. I tutaj ten atak na instytucję matki był tak ostry, tak radykalny, nie robiąc tutaj spoilerów, co się będzie działo, że faktycznie wzbudził on wielką konsternację u widzów. Pokazywałem zresztą nawet ten film studentom italianistyki dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale kilka miesięcy temu i faktycznie do dzisiaj ten obraz z tego, co mówili, jest wstrząsający. No ale nie chodziło tylko o rodzinę Bellocchio, który stworzył ten film mając 26 lat zaledwie. Był takim młodym, bezczelnym chłopakiem gdzieś po studiach, także w Londynie. Zaatakował właściwie wszystko, co się dało, czyli instytucje rodziny, matki, kler, także takie narodowe, włoskie symbole jak trawiaty. Proszę zwrócić uwagę na scenę, w której główny bohater parodiuje właśnie arię z trawiaty. No i także pokazał taką pewną erotyczność relacji tych rodzinnych i myślę, że ta erotyka, ale taka właśnie nieco wykrzywiona, jest jedną z cech kina kontestacji, które, no, jak sama nazwa mówi, ono raczej uderza niż broni, raczej atakuje niż daje jakieś rozwiązania, pokazuje schorzenia społeczne i robi to w bardzo gwałtowny i efektowny niekiedy sposób. No, kino kontestacji nie jest gatunkiem sensu stricte. Marek Hendrykowski w swoim leksykonie gatunków filmowych pisze, że kino kontestacyjne jest odmianą dramatu obyczajowego, i który atakuje właśnie opowiadane obyczaje w ostry sposób, kwestionując walory, obyczaje estetyczne, moralne i właściwie jakiekolwiek inne. No i jako pierwszy film kontestacji oczywiście wymienia Pięści w kieszeni, więc myślę, że pod tym względem także dla państwa zainteresowanych historią kina to jest, no, seans obowiązkowy. To jest Marco Bellocchio, On pochodzi z Bobio, takiego małego miasteczka, w którym do dzisiaj on robi warsztaty dla młodzieży, dla studentów, dla ludzi zainteresowanych kinem. I dzisiaj on robi filmy już zupełnie inne niż wówczas, mniej skandalizujące, często właśnie przy pomocy studentów, uczestników warsztatów w tym małym miasteczku Bobio. Natomiast on w latach 60., pod koniec lat 60. stał się faktycznie symbolem kontestacji. Także dlatego, że właśnie mimo, że skończył Centro Sperimentale w Rzymie, to ze swoim takim backgroundem zagranicznym był trochę poza. On nie asystował, jak to większość reżyserów włoskich, u mistrzów, jak chociażby Bertolucci, o czym sobie za chwilę powiemy. On praktycznie zjawił się znikąd na tym festiwalu, pokazał film, który zszokował wszystkich i stał się momentalnie instytucją, ale taką instytucją pozainstytucjonalną, co znów wpisywało się w ten klimat rewolucji, kontestacji, szczególnie dla młodych, którzy poszukiwali zupełnie innych środków wyrazu, innych wartości. Mówiąc o tym klimacie lat 60., wspomniałem tą sytuację polityczną, ale także bardzo zmieniła się także estetyka i myślę, że raz przygoda Antonioniego już tego mocno dowodzi, ale w 1962 roku Umberto Eco wydaje dzieło otwarte i była to pozycja, która wpłynęła nie tylko na literatów, ale właśnie na filmowców i w kinie kontestacji. W pięściach, w kieszeni myślę, że też to można już zobaczyć, czuć tego ducha Eco. Te filmy kontestacyjne, one właśnie są takie niepodomykane. One nie tłumaczą wszystkiego. One sprzeciwiają się pewnym rzeczom, ale też nie proponują nic w zamian. Przede wszystkim one są krytyczne nie tylko wobec zastanego porządku, ale także wobec osób, które ten porządek krytykują. Więc można powiedzieć, że jest to taki atak absolutnie na wszystko. Kolejne filmy Bellocchia powielały w pewien sposób schemat zastosowany w pięściach w kieszeni, natomiast już przyzwyczaił Bellocchio nas do tego stylu. Z drugiej strony pojawiło się więcej twórców, więcej filmów tak jawnie buntowniczych. Wielkim sukcesem okazały się także Chiny blisko, La Cina e Vicina, która została z kolei też doceniona w Wenecji, W imię ojca, inny sławny film, czy film, który lubię szczególnie, Dajcie sensację, na pierwszą stronę 72 roku, który dosyć otwarcie odnosił się do zamieszek, które wybuchły w Mediolanie w 68 roku, protestów studenckich, okupacji Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, a także do śmierci jednego z policjantów i nastania czasu terroru, o którym jeszcze sobie za chwilę powiemy. Proszę zwrócić uwagę także na głównego bohatera. Trudno na niego nie zwrócić uwagę. Grał go młody Szwed, Lucastel, dla którego także to była pierwsza rola, dzięki której przebił się do historii kina, w ogóle do krajobrazu kina europejskiego. I następnie, jeżeli spojrzą Państwo na nazwiska reżyserów, u których występował, Liliana Cavani, słynna skandalistka włoskiego kina, autorka Nocnego portiera, Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, legendarny kontestator z kolei niemieckiego krajobrazu filmowego. Mało było takich skandalistów i jednocześnie mam wrażenie tak wielkich artystów w kinie europejskich jak Fassbinder, Chabrol z kolei Francja czy Wenders. Stał się aktorem, który wybierał rolę właśnie w filmach kwestionujących pewien społeczny ład autorów europejskich. I to był w ogóle czas, kiedy można mówić o jakiejś takiej fali kina europejskiego, kiedy faktycznie reżyserzy, aktorzy nie występowali tylko i wyłącznie w swoich krajach, ale ten nurt także kontestacji, on przecież był absolutnie europejski, choć we Włoszech dał o sobie znać szczególnie. On wystąpił też w takim filmie Salvatore Semperiego, Grazie Zia, Dziękuję Ciociu. To jest absolutnie wstrząsający film. 68 rok, czyli kilka lat po Pięściach w kieszeni, i jest to film, który jawnie odnosi się właśnie do dzieła Bellocchia. On pokazuje chłopaka, znów granego przez Luca Stella, który terroryzuje całą swoją rodzinę, całe swoje otoczenie własnym inwalidztwem. On może, stąd mówiłem, że ta Orteza może tutaj się skojarzyć, ponieważ główny bohater symuluje bycie na wózku, symuluje pewną chorobę, żeby unicestwić właściwie całe otoczenie. Ja może prosiłbym o fragment tego filmu, krótki, żeby pokazać, jak to jest zrobione. No to jest kolejny, myślę, bardzo ważny tytuł dla włoskiego kina kontestacji. Myślę, że możemy tutaj zakończyć. No, bohater jest podobnie. Bohater jest podobnie psychopatyczny jak główny bohater Pięści w kieszeni, grany przez tego samego bohatera. No i on tutaj więzi, trudno powiedzieć o nawet, że on ją więzi, ale nawiązuje taką dziwną, sadomasochistyczną relację z własną ciotką, która jest jedyną osobą, która poświęca mu jakiekolwiek zainteresowanie, jakąkolwiek dobroć i doprowadza do tego, że ta oto ciotka właściwie zarzuca pracę lekarki, zamyka się z nim w domu. Tam jest świetna scena, w której już na to, co się tam wyprawia, pomijam kwestie kazirodcze, nie może patrzeć pokojówka i ostentacyjnie wyprowadza się z domu i właściwie oni zostają sami w tym domu, w którym on przeprowadza swoje gry. No to był film absolutnie okrutny, bezlitosny i takich filmów powstawało wiele wtedy we Włoszech. Bardzo ciekawym, Dziękuję Ciociu jest jednym z moich ulubionych i faktycznie do dziś wstrząsających, ale bardzo ciekawy jest chociażby też film Roberto Faenzy, Eskalacja, w której z kolei przemysłowiec ta kontestacja była właśnie skierowana w dużej mierze dzięki tym nowobogackim osobom, które wzbogaciły się dzięki cudowi gospodarczemu, kiedy ojciec głównego bohatera, takiego trochę hipisa, żyjącego sobie to w Londynie, to gdzie indziej, postanawia, że syn musi przejąć jego firmę. I oczywiście także wszystkich środków używa, by do tego doprowadzić. No, oprócz Roberto Faenzy, Salvatore Semperiego czy Marco Bellocchio, do grupy kontestatorów często zalicza się Marco Ferreriego też. Chociaż to jest dosyć przypadek szczególny. No, znają Państwo zapewne go jako autora Wielkiego Żarcia z początku lat 70., gdzie on pokazywał ten konsumpcjonizm podniesiony już do takiego ekstremum, kiedy bohaterowie zajadają się na śmierć. No, Ferreri także bywał zaliczany do tych kontestatorów, natomiast on trochę miał inny background też. On romansował także z hiszpańskim surrealizmem, natomiast jego filmy niektóre, takie jak właśnie tutaj widzą Nasienie mężczyzny, były uznawane za przykład tego właśnie nurtu anarchistycznego, można powiedzieć, w historii włoskiego kina. No i Bernardo Bertolucci, który obok Marca Bellocchio był także jednym z pierwszych osób, które przeczuwały nadchodzącą rewolucję 68 roku i już w 64 roku nakręcił film Przed rewolucją. Intuicja go nie myliła. Natomiast Bertolucci, on jak większość zresztą twórców kina kontestacji, on pochodził dosyć z dobrej rodziny. On był synem poety Attilio Bertolucciego. Sam, zanim zaczął kręcić filmy, zdążył opublikować jeden dobrze przyjęty tomik. No ale stało się coś, co prawdopodobnie zaważyło mocno na jego życiu, czyli poznał Pier Paolo Pasoliniego, który już wtedy był otoczony legendą. Zanim zaczął sam robić filmy, pisał chociażby dialogi do Nocy Kabiri, był znanym literatem, poetą, teoretykiem filmu. No i taką postacią trochę spod ciemnej gwiazdy, jednocześnie dysponujący absolutnym wdziękiem, takim urokiem wszetecznym, można by powiedzieć, za Nussim. No i niestety, czy stety, Bertolucci poznał Pasoliniego i asystował przy jego pierwszym filmie, czyli przy Włóczy Kiju 61 roku. Później własny pierwszy film, Kostuchę, 63 roku, zrealizował właśnie na podstawie scenariusza Pasoliniego. Tutaj jest, widzimy dwóch twórców właśnie z tych czasów. I chciałem też może puścić fragment, on jest krótki, tego jak Bertolucci wspomina, kiedy poznał Pasoliniego, bo to jest dosyć wyjątkowe nagranie. A napisy są po angielsku, nie wiem czy wszyscy, tylko nie znalazłem po polsku niestety.
Ti racconto la prima volta che ho incontrato Pasolini. Avevo 13 anni, 14 anni, ero a Roma da un anno, trasportato dalla campagna di Parma nella grande città. E una domenica pomeriggio qualcuno ha suonato la porta, i miei genitori stavano riposandosi dopo pranzo. Io ho aperto la porta, c'era un giovane con un vestito blu della festa proprio, una camicia bianca, un vestito come si vestono i lavoratori, la gente di periferia, alla domenica, un'occasione di essere eleganti, e mi chiede di mio padre. Io dico, lei chi è? E lui mi dice, sono Pierpaolo Pasolini. Io ho avuto come la sensazione che quel giovane fosse un... Io avevo 13 anni, ma... che fosse un ladro, che veniva la domenica pomeriggio sperando di non trovare nessuno per poter... Allora gli ho detto, vado a chiedere, e ho chiuso la porta e l'ho lasciato solo sul pianerottolo. Sono andato da mio padre e ho detto, senti, c'è uno, ma mi sembra strano, che ti vuole parlare. E mio padre dice, ma come, un grande poeta, fallo entrare su. E io sono andato e l'ho fatto entrare. Da quel momento ho capito chissà che cosa mi ha fatto pensare che era un ladro, forse una specie di scambio così molto segreto che c'è stato tra di noi, nello sguardo, non lo so, per cui io mi sono sentito in qualche modo derubato qualche cosa, ma è molto bello. Io dopo gli ho raccontato questa storia.
Okej, to może ja opowiem w takim razie, co Bertolucci mówi dalej. On mówi, że wziął Pasoliniego za złodzieja i może się nie mylił, ponieważ być może już wtedy Pasolini ukradł jakąś część jego samego. No, ten wpływ Pasoliniego był na pewno gigantyczny, zresztą nie tylko na Bertolucciego, który był jego asystentem, przyjacielem, ale także na innych twórców kina kontestacji, z takiego właśnie pasolińskiego ducha. Nie powiem, że to się narodziło wszystko, bo tych czynników było kilka, ale na pewno to oddziałało, szczególnie jeżeli chodzi o taki erotyczny aspekt kina kontestacji, który, jak zobaczą Państwo dzisiejszego wieczoru, jest bardzo silny, ponieważ oba te filmy, a szczególnie Konformista Bertolucciego, to już jest film z 70 roku, czyli trochę późniejszy, ale też operuje takimi dwuznacznościami, pewną taką odważną erotyką, a z jednej strony nie, z drugiej strony niejednoznaczną. O, tutaj jesteśmy. Konrad Eberhard, słynny polski krytyk filmowy, już nie żyjący, natomiast no, wielkie pióro, nazywał Bertolucciego anti-Viscontim, ponieważ podobnie jak Visconti, Bertolucci przyglądał się pewnego rodzaju zwyrodnieniom społecznym. Z drugiej strony, jeżeli Visconti robił to z takiej arystokratycznej, można powiedzieć, pewności siebie, u Bertolucciego czuć takie wahanie, taki niepokój, takie jakieś rozdwojenie. To właśnie rozdwojenie, myślę, że świetnie będzie widać właśnie w Konformiście, który stworzył 5 lat przed rewolucją, czy 6 już, i był jego pierwszym wielkim sukcesem międzynarodowym. Wprawdzie już przed rewolucją pokazywano na festiwalu w Cannes, wyjechał stamtąd bez nagrody, natomiast premiera Konformisty odbyła się równocześnie we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. I to też jest dosyć znamienne, ponieważ Bertolucci od tego momentu, on właściwie pozostawał takim twórcą międzynarodowym. To znaczy jego wielka kariera w Stanach Zjednoczonych, także Oscary dla Ostatniego Cesarza, 73. Ostatnie tango w Paryżu, film znów, który wzburzył opinią publiczną, stworzony w Paryżu z Marlonem Brando. Także Konformista przede wszystkim kręcony był w Paryżu, co za chwilę Państwo zobaczą. Proszę zwrócić uwagę także na zdjęcia. No, trudno nie zwrócić na nie uwagę, ponieważ one pokazują faszyzm. Film cofa nas do czasów faszystowskich i pokazuje, no, można powiedzieć, tchórza, który próbuje zagrać rolę człowieka czynu. Czy mu się to udaje, czy nie, to się okaże. Natomiast te zdjęcia, których autorem jest Vittorio Storaro, były absolutnie niesamowite, pokazywały bowiem, są tam takie cudowne sceny, jak główny bohater idzie na spotkanie z ministrem i te wnętrza są tak monstrualne, tak człowiek staje się mały i no, to nie zostało niezauważone. Film powstał na podstawie powieści Alberto Moravi, ale jak zgodnie twierdzi wielu, przerósł tę powieść i właśnie także dzięki tym rewelacyjnym zdjęciom, które także są stylizowane na włoskie kino faszystowskie, ale jednocześnie nasycone jakąś taką czerwienią niepokojącą. No, to jest wielka zasługa tutaj Storaro, który także tym filmem zaczął karierę międzynarodową. Oscar za Czas apokalipsy, później zdobył jeszcze 3 Oscary. Jeżeli pamiętają Państwo Czas apokalipsy, chociażby scenę otwierającą film, to nie trzeba przekonywać Państwa do talentu, ale także takiego epickiego rozmachu właśnie Storaro. Kolejna rzecz, która w tym filmie, która zadecydowała o wyjątkowości konformisty, jest główna rola Jean-Louis Trintignanta, który tutaj trochę zmienił swoje emploi. Polska prasa, ponieważ ten film był w Polsce pokazywany, z kilkuletnim opóźnieniem wprawdzie, ale jednak nie wszystkie filmy trafiały, zwracała uwagę na to, że on znany z Kobiety i mężczyzny raczej tutaj poszedł w taką stronę dwuznaczności erotycznych jako amant, który kojarzył się z francuską nową falą. Natomiast we Włoszech trochę inaczej czytano, ponieważ we Włoszech on się głównie kojarzył, bo to jest aktor, który występował u Valerio Zurliniego chociażby, ale także u Dino Russiego w Fanfaronie. Fanfaronie Il Sorpasso po włosku to jest kultowa komedia do dzisiaj, w której Trintignant grał takiego młodzieńca dominowanego przez Vittorio Gassmana, z którym jedzie na przejażdżkę. I we Włoszech raczej odnoszono tę rolę do właśnie Fanfarona i pisano niejako, że jest to wariacja na tamtą rolę, na to, co się dzieje z człowiekiem niewystarczająco silnym, by sprzeciwić się społeczeństwu. No już zmierzając może ku końcowi, chciałem powiedzieć także o innych filmach kontestacji. Już kilka tutaj wymieniłem, ale takim myślę ważnym punktem stał się rok 69, film Miłość i Gniew, czy Miłość i Wściekłość. Różnie ten tytuł tłumaczono i był to film nowelowy. W tamtym czasie we Włoszech bardzo dużo nowelowych filmów powstało. Natomiast L'amore e rabbia była filmem zamówionym przez włoską partię komunistyczną. I właśnie w tym jednym filmie nowele zrobiły no, tuzy kina kontestacji, jeżeli można tak powiedzieć, bo pewnie by się obrazili za to, woleli być w kontrze niż na świeczniku, czyli Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, Lidzani, Godard i jeszcze chyba najpopularniejsza tutaj, najmocniej zapisała się w historii kina nowela Bertolucciego, którą on zrealizował razem z nowojorskim słynnym Living Theatre. Ale także Pasolini pokazał tutaj z kolei z Ninetto Diabolim, który rozdaje papierowe kwiaty na ulicach Rzymu poprzeplatane jakimiś scenami z wojny. Bellocchio z kolei wcielił się tutaj w profesora, który dyskutuje ze studentami wykrzykującymi co chwilę Ho Chi Minh. Jeżeli uda się Państwu zobaczyć ten film, to myślę, że on także, oprócz tych dwóch, które dzisiaj zobaczymy, dobrze obrazuje energię, która wtedy buzowała w młodych twórcach na ulicach Mediolanu czy Paryża. Bo ten rok 68, my w Warszawie go znamy głównie jako nagonki antysemickie czy protesty w sprawie zdjęcia dziadów Dejmka. Natomiast no, w Paryżu i w Mediolanie ten kontekst był zupełnie różny. Było, porównywali się bardziej do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, ruchu hipisowskiego. Natomiast wydaje się, że w Europie, chociaż tak, że ten kontekst wojny w Wietnamie był bardzo ważny, chodziło także o coś innego, czyli o takie maoistowskie, lewicowe sympatie, które ze względu na utwardzenie tego świata nie mogły dojść do skutku. No, co ciekawe, że twórcy jawnie opowiedzieli się po tej lewej stronie, co wielu im zarzucało także, ponieważ te rozruchy 68, 69 roku doprowadziły w końcu do narodzin terroryzmu i to nie żadnego importowanego z zewnątrz, tylko właśnie narodzonego wewnątrz w centrum Europy, czy to w Niemczech, czy we Włoszech, gdzie ten terroryzm nastał. No, mówiąc o twórcach, mówiliśmy o tych, którzy zapoczątkowali nurt, natomiast jak to było płodne, świadczy też jak starsi twórcy zaabsorbowali te ideały, ten język. Właściwie każdy z mistrzów włoskich wtedy czuł się zobowiązany, żeby coś na temat kontestacji powiedzieć. Znany jest Zabriskie Point, film, który z 70 roku Michelangelo Antonioniego, który on stworzył w Stanach. Jeżeli chodzi o Pasoliniego, to takim najgłośniejszym i chyba też najwybitniejszym filmem jest Teorema 68. Zresztą w Polsce chociażby też przeniesiony przez Grzegorza Jarzynę na deski teatralne. Fellini i Visconti, słynni rywale, którzy chociażby w 60 roku rywalizowali także pod względem frekwencyjnym, zajęli dwa pierwsze miejsca z Słodkim Życiem i Rocco i jego bracia. Pod koniec lat 60. stworzyli Fellini Satyrykon, a Visconti Zmierzch Bogów. Filmy, które używając maski historycznej odnosiły się do klimatu kontestacji, klimatu rozruchów, które wtedy we włoskich miastach się odbywały. Nie wiem, czy mamy jeszcze chwilę, to może jeszcze pokażemy ostatni fragment filmu. To będzie zwiastun Satyrykonu, jednego chyba z najlepszych filmów, a jednocześnie najmniej znanych Felliniego i końcówkę, słynną, legendarną końcówkę z Zabriskie Point Antonioniego.
Thank you.
w przypadku Satyrykonu Felliniego różnie ten film interpretowano. Z jednej strony jako metaforę takich hiperkonsumpcjonistycznych czasów, które nastały. To jest ekranizacja sztuki Petroniusza, którego my znamy z kart Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Natomiast no, tam jest taka scena dla Państwa, którzy filmu nie widzieli, że jeden z bohaterów zapisuje cały swój majątek dla osoby, która zje jego ciało. Jest taka kanibalistyczna scena pożerania jego ciała. Z drugiej strony inni uważali, że wręcz przeciwnie, że jest to metafora Felliniego na świat po rewolucji, czyli jeżeli ci wszyscy kontestatorzy dojdą do władzy, to dopiero się będzie działo. Fellini oczywiście odpowiadał na te pytania wymijająco, natomiast bez wątpienia zarówno Fellini, jak i Visconti w Zmierzchu Bogów i Antonioni tu, Visconti zresztą także w portrecie rodzinnym we wnętrzu znów powraca do tematu kontestacji, i Antonioni w Zabriskie Point mieli, można powiedzieć, nosa, pokazywali to rewolucyjne wrzenie, które faktycznie doprowadziło we Włoszech do wielkich wybuchów. Może nie były to wybuchy takie, jak widzieliśmy w zakończeniu Zabriskie Point, ale czasami były niestety podobne, ponieważ gdzieś właśnie w 68, w 69 roku zaczyna się we Włoszech czas określany w historii często jako lata ołowiu, czyli brygady terrorystyczne zarówno z prawa, jak i z lewa, z lewej strony, bo z jednej strony we Włoszech okupowane uniwersytety, ruchy w obronie robotników doprowadziły do radykalizacji lewego skrzydła i zawiązania organizacji terrorystycznych. Z drugiej strony ruchy neofaszystowskie także posługiwały się bronią, i lata, całe lata 70., właściwie od 69 roku, kiedy w Mediolanie zamordowano policjanta Antonia Annarumme, które to stało się pretekstem także do wzmożenia policyjnej kontroli i także brutalności policji. Od tego czasu Włochy właściwie co kilka miesięcy wstrząsały nimi, kolejne zamachy, kolejne wybuchy. Znany jest kasus Aldo Moro, premiera wielokrotnego zresztą Włoch, który w 78 roku przez Czerwone Brygady został porwany i zamordowany, co także zmieniło trochę sympatię na włoskiej scenie politycznej. No aż do 80 roku, do zamachu w Bolonii, który przeprowadziła z kolei neofaszystowska organizacja. Tutaj widzimy fragment zburzonego dworca centralnego w Bolonii. Jeżeli byli Państwo, czy będą w Bolonii, tam cały czas jest część nieodbudowana, takie dziura, które pokazuje, co się wtedy stało. Także lata ołowiu, które nastąpiły po czasie kontestacji, były taką smutną, można, konsekwencją tego czasu, chociaż nie tylko tego, ponieważ dzisiaj już wiadomo na pewno, że niektóre z tych zamachów były prowokowane także przez specjalne amerykańskie służby, ponieważ wiadomo, że budzenie napięć społecznych także konserwuje status quo, ponieważ no, kiedy ludzie się boją, boją się także zmian. Chodziło znów o zabetonowanie sceny politycznych i niedopuszczenie komunistów do władzy, co zresztą Giulio Andreotti, inna tuza włoskiej polityki, przyznał już na początku lat 90. No, co po tej kontestacji oprócz czasu, oprócz lat ołowiu? No sami twórcy, sami krytycznie spojrzeli na ten czas. W 2003 roku obu bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli Marco Bellocchio i Bernardo Bertolucci, nakręcili filmy na temat właśnie tego czasu. Buongiorno notte, witaj nocy. Marco Bellocchio opowiadał właśnie o zabójstwie Aldo Moro, gdzie pokazywał Bellocchio, że może my się wszyscy wtedy pomyliliśmy, jeżeli to doprowadziło do takich, a nie innych wydarzeń. Z kolei Bertolucci nakręcił w tym samym roku Marzycieli, gdzie pokazywał właściwie 68 rok i to, co się działo wówczas w Paryżu, jako jakąś dziecinadę. Bohaterowie tutaj bawią się w rewolucję do momentu, kiedy z wakacji wracają rodzice. Także można powiedzieć, że po latach twórcy kina kontestacji kontestują sami siebie. To jest właśnie dwóch panów, Bellocchio i Bertolucci. Bellocchio u góry, Bertolucci na dole, ponieważ on teraz jeździ na wózku inwalidzkim po wypadku i chorobie. Także tutaj to było w Wenecji. Bertolucci przyznawał nagrodę za całokształt twórczości dla Bellocchio. Także jak widać, dzisiaj to już są starsi panowie, bardzo sympatyczni i myślę, że to też jest dobry obraz tego, co z tej kontestacji zostało. Chociaż obaj jeszcze kręcą filmy, jeszcze się wypowiadają. Bellocchio cały czas należy do partii radykalnej i zabiera głos w debatach politycznych. Bertolucci z kolei, jego pozycja jest taka, można powiedzieć, we Włoszech, on z jedną nogą, dzisiaj można powiedzieć jednym kołem, jest we Włoszech, a drugim wciąż za granicą, także mniej angażuje się w te spory, ale nawet z ich filmu widać, że no, ta temperatura spadła ich filmów. Filmy, które zobaczymy dzisiaj, one faktycznie czuć, tak jak w innych kontestacyjnych filmach, prawdziwe wrzenie, prawdziwe emocje, żądze destrukcji tego, co stare, co złe, bez względu na konsekwencje. Dzisiaj ten dyskurs w ich filmach jest zdecydowanie bardziej wyważony, ale może też przez to mają mniej siły uroku niż wówczas, ale to oczywiście zostawiam do Państwa oceny i no, życzę w takim razie miłego seansu. Myślę, że na pewno będą emocjonujące. Dziękuję.